Cześć, z tej strony Magdalena Linke-Koszek z Her Impact. Witam Was serdecznie w podcaście Let's Talk About Her Money, powered by Santander Bank Polska.
Moją rozmówczynią jest dzisiaj Karolina Ferenstein-Kraszko. Karolina jest współwłaścicielką dwóch firm, KNF Group oraz Stadniny Koni Ferensteinów. Porozmawiamy dzisiaj o tym, czym dla Karoliny jest kompromis w życiu prywatnym i zawodowym, jak zarządzać finansami i jak to jest prowadzić i wziąć odpowiedzialność za rodzinny biznes oraz czym się kierować w jego prowadzeniu.
Jakie były Twoje pierwsze odczucia, jak dowiedziałaś się, że powiedzmy to jest teraz Twoja kolej, żeby prowadzić ten biznes? Bo wiem, że zostałaś właścicielką Gałkowa w wieku 18 lat, więc bardzo wcześnie.
To prawda. Ja myślę, że to w ogóle dla młodych kobiet jest bardzo ciekawa sprawa i historia w życiu, właśnie ten moment, kiedy chcemy zacząć swoją drogę życiową z biznesem. I myślę, że wiele kobiet zastanawia się nad tym, którą drogą pójść. I myślę, że te wybory są zawsze bardzo trudne. No i chyba po to się tutaj dzisiaj spotykamy, rozmawiamy, żeby podzielić się jakąś tam swoją historią i dać możliwość młodym kobietom właśnie zastanowienia się nad tym i może jakiejś inspiracji, która pomoże właśnie w tych wyborach. I w moim przypadku było tak rzeczywiście, że była to rodzinna firma, rodzinna stworzona z wielkiej pasji i miłości. A jak wiemy, zarządzanie miłością może być jeszcze bardziej skomplikowane niż zarządzanie biznesem, a połączenie tego jeszcze bardziej karkołomnym wyzwaniem, ale na pewno dającym wiele satysfakcji, szczęścia, chociaż oczywiście nie jest zawsze łatwo i początki też były bardzo trudne. Droga zawodowa bywa często bardzo zawiła i bywają wzloty i bywają upadki i myślę, że trzeba sobie z tego zdać sprawę, że i myślę, że właśnie zdając sobie sprawę z tego, że nie jest zawsze łatwo, że to wszystko musi płynąć swoim tempem i w perspektywie życia, to jest czasami właśnie jakieś takie trudniejsze momenty, to jest jak mgnienie oka, no jest, myślę, dające siłę i takie właśnie inspirujące. Ale wracając do tematu, myślę, że w drodze zawodowej na samym jej początku możemy zdecydować, dlaczego chcemy nią iść, to znaczy, że właśnie co nam da możliwość zgromadzenia środków, utrzymania się, i to jest jedna droga i pewnie najpierw zastanawiamy się, ile chcemy zarobić, a później wybieramy drogę, jaką chcemy pójść. To jest jakby jeden sposób na biznes. Drugi, na przykład tak akurat jak w moim przypadku, jak się ma wielką pasję i myślisz, jak zrobić, żeby dało się tą pasję połączyć z biznesem i jak da się właśnie utrzymać cały czas kontynuując swoją pasję. I jakby te finanse są troszkę na drugim miejscu, no ale wiemy, że bez nich się nie da żyć.
No tak, to jest trochę tak jak ja w Her Impact, tak. Że chciałam bardzo połączyć to, co kocham, czyli wspieranie, pomaganie, i ja pracowałam właśnie w dyplomacji, więc dla mnie bardzo ważne były te kwestie takiego równouprawnienia kobiet i szukałam tego, żeby po prostu móc też zarabiać na tym i też w ogóle pracować, tworzyć biznes, który będzie moją pasją i który będzie powodował, że mogę robić tylko to w życiu, a nie, że na przykład bardzo wiele kobiet ma taką sytuację, że po prostu musi często łączyć pewne rzeczy, pasję z pracą, no żeby też mieć środki do życia, wiadomo, ale wydaje mi się, że to jest piękne w momencie, kiedy możemy pasję połączyć właśnie z biznesem. I myślę, że właśnie w Twoim przypadku tak jest, że jesteś, że właśnie no, kochasz jeździectwo i że to jest to, co chcesz robić w życiu też. I możesz robić właściwie, no może nie tylko to, ale rzeczy związane właśnie z tym tak naprawdę.
Tak, prowadzenie stadniny na pewno jest też taką rzeczą wszechogarniającą, bo jest bardzo wiele płaszczyzn, w których trzeba, trzeba po prostu się realizować i od hodowli koni, poprzez sport, poprzez prowadzenie szkoły jeździeckiej, poprzez zarządzanie ludźmi, poprzez opiekę właśnie nad tymi zwierzętami, na które są bardzo delikatne, bardzo wrażliwe i tak naprawdę 24 godziny na dobę potrzebują naszej uwagi. No więc oczywiście nie jest to łatwa droga i szczególnie dla 18-latki, która wchodzi w życie, ale miałam takie poczucie, zaczynając to, i z jednej strony była to dla mnie wielka duma i wyróżnienie, że moja rodzina zdecydowała się, że jestem na to gotowa. Na pewno też w takiej rodzinnej firmie zawsze tak zwana świeża krew, młodzi ludzie z nowymi pomysłami, koncepcjami, wizjami, bardziej nowoczesnym stylem prowadzenia biznesu są potrzebni i takie nowe tchnienie zawsze daje dużo dobrego, ale też trzeba pamiętać oczywiście, że doświadczenie, to co zbudowali nasi rodzice, czy rodzina, czy inne pokolenia, jest bardzo ważne i trzeba to potrafić wypośrodkować z wielkim szacunkiem do tego, co zostało stworzone, z tyłu głowy, ze świadomością, że ich rady są bardzo cenne, ale też z drugiej strony z tą świadomością, że jeśli się nie zrobi nowych rozwiązań, nowego tego, to po prostu firma nie będzie się rozwijać, nie będzie szła w dobrym kierunku, a zawsze trochę wszyscy chyba w dzisiejszych czasach doskonale o tym wiemy, że jeżeli się nie rozwijasz, nie idziesz do przodu, to tak naprawdę się cofasz.
No to prawda, ale to jest bardzo, wydaje mi się, też trudne, żeby to wypośrodkować, bo na pewno są jakieś oczekiwania rodziny, myślę właśnie pokoleń, osób starszych, które prowadziły tą firmę w swoim stylu, powiedzmy, i nagle jest właśnie takie nowe tchnienie. Wydaje mi się, że to jest tak, jak obserwuję też kobiety, z którymi my współpracujemy i które rzeczywiście na przykład, nie wiem, w pewnym momencie dziedziczą jakieś firmy, albo okazuje się, że po prostu właśnie na przykład, no nie wiem, w jakichś przykrych okolicznościach nawet się okazuje, że ktoś, nie wiem, zmarł i po prostu była firma i trzeba ją przejąć. I nagle właśnie się staje tą taką, no, bizneswoman, która rzeczywiście musi zacząć to nadzorować. Musi, ale nie musi, no też wiadomo, każdy podejmuje decyzję, ale z drugiej strony mam takie poczucie, że właśnie najtrudniejsze jest to, żeby jednak uszanować tą tradycję. No i tak jak mówisz, pójść dalej, ale to wypośrodkowanie, nie wiem, czy masz jakieś metody na to, jak to, albo jak ty do tego podeszłaś?
Ja myślę, że kompromis w ogóle w życiu jest ważną sprawą i myślę, że zostałam wychowana w dobie, gdzie autorytety były zawsze bardzo istotne i jeśli podchodzisz do czegoś z szacunkiem i z wyważeniem, to zawsze jest łatwiej. Oczywiście nie zmienia to faktu, że do dzisiaj w wielu sprawach się spieramy. Mam nadzieję, że konstruktywnie i twórczo i każdy ma swoje pomysły. Ja oczywiście biorę pod uwagę rodziców, wizje i koncepcje i też dlatego tą stadninę staram się rozwijać, bo myślę, że też zadaje mi wielokrotnie wiele osób pytanie, dlaczego poszliśmy w hodowlę koni, dlaczego te stada są tak liczne na tych pastwiskach i ja do tego podchodzę też trochę w ten sposób, tak jak powiedziałam, to jest zarządzanie miłością. Nie wszystko da się przeliczyć na biznes jednak, aczkolwiek trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli pójdzie się tą drogą, no to ta droga jest dużo bardziej wyboista, kręta, no i trudniejsza. No ale myślę, że właśnie pasja w życiu, czy marzenie, że wyhoduje się tego wspaniałego, jedynego rumaka, no jest absolutnie, daje w życiu jakiś cel, który chyba jest naprawdę ważny, mieć w życiu cel.
A powiedz proszę, jakie rzeczy na przykład właśnie takie z takich nowych, świeżych wprowadziłaś i kiedy tak naprawdę? Czy to było rzeczywiście, mając 18 lat, jeszcze pewnie może nie miałaś jakichś takich pomysłów jeszcze, co by nowego zrobić? Czy kiedy zaczęłaś realizować takie swoje już, wprowadzać swoje rzeczy?
Też nasza stadnina, którą założyliśmy tak naprawdę 30 lat temu z moimi rodzicami, najpierw absolutnie była to stajnia, która była absolutnie zamknięta dla ludzi. Była to stajnia sportowa. Przygotowywaliśmy konie do zawodów sportowych, również te, które jakby były w stajni sportowej na sprzedaż, sprzedawaliśmy za granicę i jakby to był nasz główny jakby cel stajni, później stadniny, bo później dołączyła do tego właśnie hodowla koni. Ale jakby myślę, że moim celem było też to, żeby stadnina, żeby się utrzymać na odpowiednim poziomie, żeby to wszystko grało, musi być mieć dużo większy wachlarz nie może się skupiać jakby na jednej czy dwóch historiach, tylko to musi być dużo bardziej rozwinięte. Wtedy właśnie wprowadziliśmy szkołę jeździecką. Po latach obozy. Najpierw dla młodzieży sportowe, wykwalifikowane zawody jeździeckie. Później dołączyliśmy do tego Equestrian Pro Camp dla dorosłych. Tak jak ty wspominałaś, że zaczęłaś swoją przygodę z jeździectwem z powrotem w dorosłym życiu, tak wielu ludzi, których życie pędzi jak szalone, chce takiej trochę stop klatki, chce powrotu do natury, czy do wspomnień z dzieciństwa, czy młodości, czy po prostu kontakt ze zwierzętami, przepraszam, daje im coś więcej, więc rzeczywiście zaczęłam rozwijać też tą inną stronę stadniny i zaczęłam po kolei wprowadzać kolejne punkty, które są do dzisiaj. I myślę, że wtedy to przyszło tak naturalnie, ale było bardzo potrzebne, ponieważ tak jak w każdym biznesie są różne etapy, różne fale i w pewnym momencie na przykład jest sezon, w którym konie się świetnie sprzedają, jest sezon, w którym ta właśnie turystyka jeździecka się lepiej rozwija, więc żeby stadnina się utrzymała, a to jest biznes właśnie na pokolenia, a nie na jedno życie tak naprawdę, musi mieć absolutnie bardzo szeroki wachlarz swoich różnych punktów, które dają jej po prostu dochód.
Czyli tak naprawdę po prostu udało Wam się też otworzyć stadninę na zewnętrzne osoby, żeby mogły przyjechać, skorzystać, tak?
Tak, i nie zajmować się tylko tą czysto profesjonalną stroną, ale też pójść właśnie w bardziej taką szerszą historię, zacząć uczyć ludzi, również jakby wziąć pod swoje skrzydła wykwalifikowanych amatorów, później ludzi, którzy w ogóle chcą zacząć swoją przygodę z jeździectwem. Tak.
Ale to tak teraz wygląda też, że właściwie cały czas gałkowo prowadzisz ty, ale też rodzina.
Absolutnie to jest biznes rodzinny. Ja mam jakby może tą formę zarządzającą i właśnie zajmuję się obozami, zajmuję się zawodami jeździeckimi, których mamy kilka w roku, różnymi dodatkowymi, nie tylko profesjonalnymi takimi projektami związanymi stricte ze sportem, ale też właśnie takimi bardziej lifestyle'owymi, więc jakby to jest moja część pracy w stadninie. Pozyskiwaniem nowych partnerów, nowych sponsorów, bo oczywiście taki projekt też potrzebuje tak zwanego takiego mecenatu. Tak jak dzieła sztuki potrzebują mecenasa, tak konie są trochę jak dzieła sztuki i żeby się mogła na przykład rozwijać hodowla i to absolutnie też ten punkt jest bardzo, bardzo istotny.
A powiedz, co jest dla Ciebie takie ważne właśnie w prowadzeniu, w zarządzaniu firmą, rodziną tak naprawdę? Jakie wartości na przykład?
Tak jak powiedziałam, zarządzanie miłością to jest bardzo skomplikowana historia i w rodzinnej firmie czy w firmie zrodzonej z pasji nie zawsze jakby biznes jest na pierwszym miejscu, bo wielokrotnie zdarza się, że uda się wyhodować jakiegoś wspaniałego konia i oczywiście najbardziej racjonalne byłoby w momencie, kiedy on jest na przykład przed swoją karierą sportową lub w swoim szczycie, powinien być właśnie sprzedany, pójść dalej, żeby ta stadnina mogła się rozwijać, a często miłość, uczucia i po prostu relacja z tym zwierzęciem nie pozwala na to i w naszej stadninie takie konie, przyjaciele zostają, co oczywiście dla biznesu jest nierozsądne, ale dla serca bardzo.
Ale to ciekawe historie z drugiej strony. To jest ważne, że ta miłość do koni jest cały czas, jest autentyczna i zaczęłaś jeździć jak miałaś 5 lat, prawda? Więc to długo.
Pewnie trochę wcześniej.
Da, jeszcze ale, nawet.
Ale regularnie od piątego
roku życia. Ale dalej jeździsz.
Oczywiście, dalej trenuję. Teraz zawiesiłam swoją karierę sportową jakiś czas temu i nie tak regularnie startuję w zawodach właśnie na rzecz moich synów, którzy bardzo intensywnie trenują, już mają swoje sukcesy pierwsze sportowe i zwycięstwo w Mistrzostwach Polski i start w Mistrzostwach Europy i obecność w kadrze narodowej i wiele wygranych konkursów. W związku z tym tak naprawdę my kobiety czasami dla rodziny robimy ten krok do tyłu. Tak jak powiedziałam, kompromis w moim życiu często się zdarza i ja jestem trochę menadżerem, behawiorystą i również trenuję młode konie, głównie teraz przygotowuję, ja to trochę nazywam jak taki artysta, tworzy piękny obraz, dostaje kawałek płótna, a z tego wychodzi piękne dzieło, więc ja bardzo lubię pracować z młodymi końmi, bo ta relacja i ta czysta, piękna, wspaniała energia, ten żywioł, z którym zaczynasz pracować, który musi nabrać do ciebie zaufania i tworzy się z tego tak wspaniała więź, relacja i wspaniały rumak, który na przykład później właśnie współpracuje z moimi dziećmi, no to jest to też niesamowita część pracy. Dokładnie, bo od siedzenia przy komputerze i liczenia tabelek poprzez zarządzanie, tworzenie kreatywne nowych projektów, pomysłów, do właśnie takiej pracy, czy porannego kubka z kawą i wyjazdu na pastwiska i doglądania młodych koni poprzez właśnie taką pracę, więc to też jest bardzo specyficzny biznes, bo tak naprawdę i praca fizyczna, i intelektualna, i kreatywna, jest mnóstwo punktów, w których trzeba się spotkać. Myślę, że ważne jest też, jak w każdej pracy, żeby nie robić wszystkiego i samemu, bo gdzieś w końcu trzeba wybrać, w czym się jest najlepszym, więc ja starałam się w mojej pracy i w mojej firmie wybrać te punkty, w których ja się naprawdę sprawdzam, a są przestrzenie, które oddaję właśnie czy współpracownikom, bo też mamy wspaniały, młody właśnie team młodych ludzi, którzy z nami pracują, dla których te zwierzęta są bardzo ważne i też wybrali ten styl życia, który jest wszechogarniający i tak jak powiedziałam, często to jest praca 24 godziny na dobę, bo w stadninie nie jest tak jak w jakiejś fabryce, że można odłożyć coś na półkę, tylko to jest żywy organizm, którym trzeba się opiekować, który nie wybiera kiedy się rodzi, który potrzebuje jeść, albo jest chory, albo potrzebuje zupełnie innego podejścia. No to jest bardzo złożony rodzaj pracy, wszechogarniający, ale dający ogromne spełnienie.
Właśnie tak jak o tym mówisz, to pięknie mówisz w ogóle o koniach i o tej miłości i tak myślę sobie, że rzeczywiście jest to taki biznes, w którym zastanawiam się, czy nawet tak jakbym sobie ciebie miała wyobrazić właśnie w pracy, to nawet się zastanawiam, czy ty bardziej bliższa jesteś temu, żeby być właśnie z koniem, czy właśnie być przy komputerze. I śmieję się raczej pewnie w koszuli białej, czystej takiej przy komputerze się pewnie nie siedzi cały czas, bo po prostu wiem, jak wygląda taka też praca w stajni, gdzie trzeba wszystko zrobić wokół konia de facto. Tak,
to jest polowe biuro, komputer, no komputer na kolanach przed stajnią, a źrebaki o 6 rano wychodzą, przepraszam, o 7 wychodzą na pastwisko ze swoimi mamami, więc tutaj noc w komputerze, a tam patrzysz, czy ten źrebaczek, co się wczoraj urodził, czy z nim na pewno jest wszystko okej.
Ale też tak myślę, bo jesteś mamą trójki dzieci, że to też nie jest, na pewno nie było dla ciebie proste połączenie jeszcze macierzyństwa z tym wszystkim i myślę, że ta pasja, która się narodziła w dzieciach też takiej miłości do koni, to na pewno jest twoja gigantyczna zasługa tutaj.
Ja myślę, że za dużo myślę. To jest tak, że po prostu to jest nie tylko praca, ale to jest styl życia. I dla nich to było bardzo naturalne, że po prostu tak współistniejemy w tym świecie. No i zawsze są dwie drogi. Albo możesz to odrzucić i mieć tego dość, bo jest tego w twoim życiu za dużo i chciałbyś pójść inną drogą. Albo ten świat cię wciągnie i zachwyci. Przez to, że ja starałam się wyciągać z mojej młodości jakby wnioski, co może być dobre dla moich dzieci, choć zajmuję się właśnie stadniną, to jednak żyję trochę na dwa światy. Moje dzieci chodzą do szkoły w mieście, więc tą edukację staram się im dać i języki, i jakby szerszy obraz na świat jak najbardziej, a z drugiej strony mają to drugie życie, które ich bardzo wciąga i pochłania. Myślę, że udaje mi się wielkim wysiłkiem zachować ten balans i dlatego oni też te konie pokochali. I jak jesteśmy w Warszawie, to też te sportowe konie, w których moi synowie biorą udział w zawodach, jadą z nami do miasta, więc ten kontakt z tymi zwierzakami jest cały czas, no bo w sportowej, wyczynowej drodze po prostu nie ma innej możliwości. Ale ten świat tam, taki naturalny, czystych emocji i historii, no ich też rzeczywiście wciągnął i myślę, że każdy z nich wybierze swoją drogę. Może któryś z nich właśnie pójdzie tą drogą taką jak ja i hodowcy i zajmie się stadniną. Drugi może będzie miał inne pomysły. Już jakby widzę i oni już sami mówią, czego by chcieli w życiu, więc... Więc, ale już mają takie poczucie odpowiedzialności, że oto tym gałkowem trzeba się zająć.
A to świetnie, to akurat myślę, że to jest, też jest bardzo duża właśnie twoja zasługa, że tą miłość do tego miejsca też mają w sobie po prostu.
Ja myślę, że tak, że takie korzenie, jakby świadomość, gdzie jest twój dom, gdzie jest twoje serce, gdzie jest coś, za co jesteś odpowiedzialny. No teraz trudno jest to zbudować, bo często tak wielu ludzi żyje w stylu nomad i tego, że tak naprawdę cały świat jest naszym domem. Ja muszę mieć poczucie takiej przynależności i starałam się to dać moim synom, bo liczę na to, że będą otwarci na świat, że uda im się naprawdę wiele w życiu osiągnąć, ale myślę, że łatwiej jest naprawdę rozwinąć skrzydła, jeśli czujesz, że gdzieś jest twoje miejsce na ziemi.
Tak, ja myślę, że Gałkowo jest takim miejscem, bo z iloma osobami nie rozmawiałam, to zawsze opowiadają, że jeżdżą na wydarzenia, które organizujesz często, to zawsze czują, że jest to właśnie takie rodzinne miejsce, a to też jest myślę, że bardzo ważne i na pewno tak wydaje mi się, że to też wyróżnia twój biznes spośród innych, które są w Polsce.
Który może nie jest bezosobowy, że wydaje mi się, że to jest ważne, żeby widzieć, gdzie to serce bije.
To prawda. A jeszcze tak zastanawia mnie to w takim razie, jak mówisz o synach, którzy tyle trenują i łączą to oczywiście z edukacją. Jak to wyglądało w Twoim przypadku? Bo nie tak dawno też trenowałaś, zajmowałaś się jeszcze całym gałkowem, rodzina. Jak to w ogóle wszystko ogarnąć? Tak mówię, nawet z perspektywy, sama jestem mamą, ale też mamy mnóstwo mam w Hair Impact i to jest zawsze duży, duży kłopot albo taki moment przestoju, albo też przewartościowania pewnych rzeczy w życiu.
W firmie rodzinnej jednak to, że można z dzidziusiem przyjść do pracy.
No tak, to tak jak u mnie.
Dokładnie. Właśnie nawiązuje do dzisiejszego naszego spotkania. Tak. Bo nie jesteśmy tutaj same.
Dokładnie.
Więc to jest oczywiście jakieś udogodnienie, ale też pamiętajmy o tym, że musimy znaleźć ten czas na odpoczynek, ten czas właśnie dla siebie, bo można wpaść w taką pułapkę, że ponieważ to dziecko może być cały czas w naszej pracy obecne, więc nigdy wystarczająco nie odpoczywamy, nigdy wystarczająco nie skupiamy się na pracy i myślę, że to są dylematy mam, które są trochę nie do końca rozwiązywalne. Każdy z nas musi znaleźć w sobie to miejsce, gdzie jest ten balans. Ja rzeczywiście mój odpoczynek od pracy, ha, 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 tutaj zaznaczam, to jest właśnie jak wsiadam na konia i jest te 45 minut dziennie, komuś może się wydawać, pojechała sobie na przejażdżkę. Jest sobie i odpoczywa. Ja odpoczywam w pracy, bo ten wyjazd na przykład w teren do lasu z młodym koniem, to jest również praca. On poznaje nowe miejsca, jakby buduje się mu kondycję, pracuje nad uelastycznieniem. To nie chcę nikogo zadręczać jakby fachowymi terminami pracy z końmi, ale to też, tylko to jest też właśnie tak wszechogarniające, że wyłącza się wtedy mózg. I skupiasz się tylko na tej relacji, z której się czerpie niesamowitą satysfakcję, niesamowitą siłę i taka dobra energia, która na nas spływa. Oczywiście, jeśli to jest satysfakcjonujący trening, bo jeżeli się okazuje, że po prostu ta współpraca tego dnia nie funkcjonuje. Kiedyś budziło to we mnie jakąś tam frustrację i oczywiście też było trudne. Teraz potrafię odpuszczać. Kiedyś w ogóle nigdy tego nie robiłam. Okej, dzisiaj nam to nie wyjdzie, wrócimy do tego jutro albo pojutrze. To znaczy, że to nie jest nasz dzień. Też, że myślę i w pracy, i w życiu, i w relacjach z pracownikami, czy tak jak w moim przypadku z tym żywym zwierzakiem, który jest jakby częścią teamu, też czasami trzeba potrafić odpuszczać.
Ale wydaje mi się, że trudno wybrać sobie zadanie nauki młodych koni i trenowania w ogóle młodych koni, bo jak ja przynajmniej widzę młode konie w stajni, to jestem przerażona po prostu tego, że nie da się nad nimi, przynajmniej nie da się, ja nie umiem nad nimi zapanować, że jest to, wydaje mi się, bardzo trudne.
Dlatego moja firma jest pokoleniowa i dlatego uczymy się tego całe życie, żeby później budować te relacje i na spokojnie, dzień po dniu, krok po kroku, konsekwencją, opanowaniem i jakimś stawianiem jakichś granic można tą współpracę zbudować właśnie bez jakichś takich frustracji i dużych obciążeń.
A powiedz jeszcze, wróćmy do Gałkowa. Z czego jesteś tak najbardziej dumna, patrząc wstecz od początku, jak przejęłaś tak naprawdę rodzinną firmę, to co dało Ci taką największą satysfakcję?
Wiele stadnin na świecie przede wszystkim jednak są stworzonymi wizjami z ogromnych majątków, że człowiek, który zarobił na czymś innym, jakby jak na jakimś biznesie, później zakochał się w koniach i tworzył wspaniałą wizję właśnie hodowli koni, stadniny i tak dalej. Jest w Polsce kilka stadnin tego typu jak moja, które jakby swoim szerokim wachlarzem właśnie różnych zawodowych aspektów stworzyły kompletną firmę, która się sama utrzymuje, która się rozwija, która ma wiele punktów, które idą do przodu, tak jak w naszym przypadku sport, hodowla koni, czy rozwój imprez jeździeckich, rozwój obozów, które mam, wydaje mi się, są w ogóle jakimś też nowym, mówię o obozach dla dorosłych, nowym jakby w Polsce sposobem spędzania czasu i tak dalej, i tak dalej. No i myślę, że też jakby stadnina koni w Gałkowie dała wielu ludziom jednak po prostu możliwość zbudowania tej relacji, tej pasji i to jest dla mnie też ważne, że też mamy coś wyżej poza jakimś tam biznesem, coś jest w tym więcej i wielokrotnie spotykam ludzi, czy w życiu realnym na żywo, którzy mówią, byliśmy u pani, albo wróciłam do jazdy konnej, tyle mi to dało, tyle zmieniło w moim życiu, czy na Instagramie oczywiście wiadomo, że media społecznościowe są teraz wszechogarniające i ważne.
Pewnie.
Przyjeżdżają do mnie ludzie z drugiego końca świata, których zachwyciła historia właśnie stadniny na Instagramie i chcą jakby w tym funkcjonować i coś ważnego, jakiś punkt w życiu, właśnie poza rodziną, poza biznesem, coś mają dla siebie jeszcze, co daje im szczęście, satysfakcję, spełnienie. Często w tej drugiej części swojego życia, to nie są tylko młodzi ludzie. To jest dla mnie wielka satysfakcja, frajda i spełnienie, że jak coś więcej z tego wynika.
Tak, że coś też dajesz po prostu od siebie. Czy konie może też coś dają od siebie po prostu
ludziom. My razem,
ludziom.
Bo to jest nierozerwalna razem jakaś tam relacja, więź i team.
Team, dokładnie. A też napisałaś książkę, która została niedawno wydana. I też w tej książce opisujesz dużo właśnie na temat, no wiadomo, historii miejsca, ale też właśnie tej relacji z koniem. Wydaje mi się, że to też warto podkreślić, żeby tutaj naszych odbiorców, słuchaczy do tej książki odesłać, bo na pewno myślę, że można w niej właśnie przeczytać o tym tworzeniu relacji właśnie z koniem.
Myślę, że konie pasja od pokoleń właśnie jest tam i historia rodzinna, i historia firmy, i właśnie taka część poradnikowa, w której można dowiedzieć się więcej o jeździectwie, o tej drodze, którą chce się pójść, czy jako dorosła osoba, czy jako mama, która wprowadza dziecko w ten świat, więc myślę, że znajdzie się tam parę fajnych rzeczy, które ludziom, których ten świat interesuje, myślę, że znajdą coś dla siebie.
Dobrze, to ja bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. I jeszcze tak na koniec może, ponieważ chciałabym, żeby też takie młode dziewczyny, które są w Her Impact, coś od ciebie, jeszcze taka rada dla młodych dziewczyn, które właśnie są w takim momencie, w jakim ty byłaś, mając 18 lat, bo znamy takie historie, wiemy, że dzieje się tak, są firmy wielopokoleniowe i w pewnym momencie po prostu tą firmę się dziedziczy, czy nią się zaczyna zarządzać. Co byś poradziła? Czy byłaś wtedy przerażona, czy byłaś szczęśliwa?
Myślę, że im jesteśmy młodsi, tym mniej myślimy.
Może tak, właśnie.
Po prostu to była taka fala uderzeniowa silnej energii, którą trzeba było zarządzać. Praca w takiej stadninie, znaczy po pierwsze to się stało płynnie, ja się nad tym nie zastanawiałam, bo też oczywiście ja miałam swoich ileś tam część działów, którymi zajmowałam się ja, większością w dalszym ciągu zajmowali się moi rodzice. W tym przypadku to też było tak, że oni po prostu na wszelki wypadek, żeby mi nie przyszło do głowy, że chcę się zajmować czymś innym, chcieli tą odpowiedzialność jakby troszkę dać mi, żebym miała takie poczucie, że to jest moje miejsce i warto je rozwijać i myślę, że to wtedy dlatego zrobili ten krok do tyłu. Myślę, że tak jak wspomniałam, te moje rozwiązania dały też oczywiście tej stadni niewiele, więc myślę, że może był to dobry ruch, może ja już za parę lat zrobię to samo.
No właśnie.
Więc może to jest jakiś zupełnie inaczej do takiej firmy wtedy się podchodzi i już.
Bardzo dziękuję w takim razie, dziękuję za rozmowę i zachęcam też do przeczytania książki, no i odwiedzin Gałkowa i może przekonania się samodzielnie na własnej skórze.
Ale zapraszam jesienią, bo w lecie nie ma już miejsca.
O, to akurat dobrze, to znaczy, że biznes działa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.